Otwórzmy Księgę Objawienia, 12 rozdział. Nie wiem jak wy, ja czuję się bardzo mocno podekscytowany i pobudzony, czytając tę księgę, patrząc na to, co tutaj mam przed sobą. Nie widzę innego sposobu, żeby rozumieć to, co dzieje się w świecie, niż właśnie mieć przed sobą Biblię, wyraźnie mieć przed sobą Biblię. Nie tylko jakieś cukiereczki z kalendarza, ale właśnie Biblię. Pełni, dokładnie, rzetelnie czytaną, studiowaną. 12 rozdział, pamiętamy, zaczęliśmy od Jana, który jest umęczony, jest już stary i ma to polecenie, musisz znowu prorokować pod koniec 10 rozdziału. Potem czytamy jakby rozwinięcie tego, kiedy widzimy tych dwóch świadków, którzy są obrazem Kościoła, którzy świadczą aż do śmierci. I przez cały czas to motto będzie się pojawiało i dzisiaj to też mamy przed sobą, motto świadectwa. Nie ukochali swojego życia. Ich życie nie było dla nich tak ważne w porównaniu do świadectwa. Trzymali się świadectwa Jezusa, trzymali się Jezusa i to było dla nich, dla Kościoła ważniejsze. To jest wyróżnik Kościoła w tym świecie. Ale gdybyśmy chcieli zrozumieć ten rozdział, my ostatnio skupiliśmy się na tym szatanie, oskarżycielu, to była bardzo wyraźna, oczywista postać. Ale jakie jest tło, jakie jest te... O czym więcej mówi ten rozdział? Troszeczkę dziwny jest, ponieważ gdy czytam od razu jakieś różne interpretacje, to raz skupiono to było wyłącznie na Marii, innym razem jeszcze na jakieś inne interpretacje tego czytałem. Bardzo dziwne, bardzo pokręcone. Postaram się zrobić to prosto i pokazać wam taki obraz z takiej perspektywy tego, co ja tutaj widzę w tym rozdziale 12. Ale najpierw taki prosty obraz. Lubię szachy. Lubię szachy, lubię często się zastanawiać w ogóle nad tą grą. Lubię w ogóle tą kwestię, że w szachach musisz myśleć do przodu, prawda? Myśleć o swoich ruchach, ruchach przeciwnika. Im dalej jesteś w stanie pomyśleć, tym większy sukces na twoją wygraną. Ale zostawmy to, to jest bardzo mądra gra. Lubię ją, nie jestem jakimś specjalnym ani fanem, ani wybitnym graczem. Po prostu bardzo ciekawa jest ta gra. Różne warianty tej gry są ciekawe. Na przykład z pionkami. Na przykład z pionkami, właśnie, no pionki, co to jest pionek? Nawet w życiu mówimy, a to tylko pionek jest, tak? Ale jest mało ważny. I kiedy gra się pionkami, bardzo często wystawia się pionka, poświęca się pionka po to, żeby uratować figurę, prawda? Albo żeby swój plan przeprowadzić. Ale z drugiej strony nigdy nie zabija się swojego pionka. Też to jest ciekawe, nawet jeżeli on ci przeszkadza, twój własny pionek w grze, nie możesz przez niego przejść, i tak dalej. Ale to, co najważniejsze, to, co chciałbym powiedzieć, jest dużo więcej takich ciekawych refleksji, jeżeli chodzi o szachy. Jeżeli mówimy o tych pionkach w dalszym ciągu, czy gra w szachy polega na tym, żeby chronić pionki? Czy gra w szachy polega na tym, żeby polować na czyjeś pionki, a ubiłem mu wszystkie pionki, hura? To nie ma żadnego znaczenia. Nawet jeżeli ubijesz mu figury, to nie musi mieć żadnego znaczenia. Ponieważ kwestią jest dostać się do króla. Dostać się do króla. Nawet jeżeli zachowam wszystkie swoje pionki, powiedzmy, a mój król jest zaszachowany, to przegrywam grę. Więc pionki nie są rzeczywiście tak ważne. Najważniejszy jest król. Najważniejsze jest to, co dzieje się z królem. Tutaj będziemy czytali o tym, jak właśnie jaki atak właściwie jest konfrontacja Chrystusa i szatana diabła, tego smoka odwiecznego, pradawnego. Smok i jego właściwie sojusznicy. Widzimy bardzo szybko w 5 wierszu porodziła syna chłopczyka, który będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię nie zostało porwane do tronu i do Boga i do jego tronu. I koniec. Szybciutko jest to powiedziane. Ale zobaczymy w dalszych rozdziałach te wszystkie postaci, które są związane z szatanem diabłem, takie jak właśnie zwierzę z morza, zwierzę później z ziemi, później miasto Babilon, które jest tą wielką przetecznicą. No i oczywiście ludzie, którzy mieli na sobie znamie bestii albo odwrotnie nie mieli na sobie pieczęci Boga. I w tych wizjach, które Jan nam przedstawi, zobaczymy, jak one kończą, jaki będzie koniec każdej z tych postaci. Więc główny temat tego będzie tutaj walka Chrystusa z szatanem. Tu nie chodzi o nas, Tu nie chodzi tylko o nas, nie chodzi tylko o moje powodzenie, o moje życie, o moje zdrowie. Chodzi o konflikt, który jest między Bogiem a szatanem diabłem, między Chrystusem a jego odwiecznym wrogiem szatanem diabłem. Więc jego zamiar tu jest bardzo wyraźnie pokazany nam w tym 12 rozdziale. Tak? Gdzie on chce natychmiast pożreć to dziecię. 4 wiersz. Ogon jego zmiótł 1/3 gwiazd niebieskich, strącił je na ziemię, stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. To jest bardzo ważne wyrażenie. Aby, jeżeli tylko porodzi, żeby pożreć jej dziecię. I dalej widzimy, jak ten jego gniew się wylewa i na tą kobietę, i na jej resztę potomstwa, które strzeże właśnie świadectwa, które strzeże Bożego Słowa. Pytanie, kim jest ta niewiasta w takim razie? Przemienię troszeczkę na to, kim jest Abraham. A kim jest Abraham? Czy Abraham to jest protoplasta Żydów, przodek Żydów tylko, narodu żydowskiego? Bardzo wyraźnie czytamy w Biblii, że Abraham jest ojcem wierzących. Wszystkich wierzących. Tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Nie jest tak, że jest jeden naród wybrany i hołota. Jest 144 tysiące i reszta jakaś tam. Jest jeden naród. Jest jeden naród, który Bóg sobie upodobał i wybrał. I to są Żydzi i poganie w jednym ciele. Jest jedna oblubienica. Nie ma jakichś dwóch. Nie ma jakiejś starszej oblubienicy i młodszej oblubienicy. Nie ma czegoś takiego. Jest jeden wybrany naród. Jest jedno kapłaństwo, do którego wszyscy są powołani. Już nie ma tylko tego szczególnego rodu wybranego spośród narodu. Wszyscy jesteśmy w tym powszechnym kapłaństwie. Jedno jest Jeruzalem, które jest naszą matką, jak mówi apostoł Paweł. A później, kiedy mówi o obrazie Kościoła, to odnoszę do Chrystusa i Kościoła, mówi właśnie, odnosi się do tego samego. To jest jakby no kobieta, tak? Obraz kobiety. Jednej kobiety. I tak, jeżeli z ziemi patrzymy na Kościół, to Kościół może wydawać się mały, może wydawać się niepozorny, może wydawać się taki mało istotny, tak? Słaby, godny pogardy. Ale tutaj widzimy perspektywę jakby z nieba. Niewiasta, która jest obleczona w niebo, tak? Odziana w słońce, księżyc pod jej stopami, na głowie jej korona z 12 gwiazd. Ona jest piękna. Ona jest wspaniała. Zwróćcie uwagę przy okazji, że jakie to są religie księżyca. To nie jest tylko dzisiejszy islam. Islam wziął to jeszcze wcześniej. Pogańskie religie, które przetaczają się przez Biblię. Jeżeli Żydzi czasami gdzieś tam próbują zejść na złą stronę, to jest bardzo często religia księżyca. Ona ma księżyc pod swoimi stopami. I wieniec z 12 gwiazd, czyli ona zwycięża. Ona zwycięża. Z ziemi Kościół wydaje się być niepozorny. Tak? Słaby. I wierzący człowiek również. Ale z Bożej perspektywy tutaj jest zupełnie inaczej. I to, co ważne jest spojrzeć, jak apostoł Paweł też na to patrzy, widzi, mówi, ja też należę do Izraelitów i mówi im właśnie, do nich należą ojcowie, do Izraelitów, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Czyli czy to widzimy Marię, czy widzimy Izrael, czy widzimy Abrahama, to właściwie jest jakby jedno tutaj podciągnięte. Jakby w tym jednym obrazie jest to zamknięte. Ale bardzo wyraźnie widzimy, to dziecko to jest Pan Jezus. To dziecko to jest Pan Jezus Chrystus. On sam wkłada te słowa w usta Dawida, kiedy wypowiada przed jego ustami, że mówi, że będzie rządził laską żelazną w Psalmie 2. Porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. I dziecię jej później zostało porwane do Boga i jego tronu. Wiersz 5. Jeżeli chodzi o szatana, widzieliśmy też, jest ukoronowany. Tak? On ma jakąś władzę. Ma jakąś władzę. Dane mu jest egzekwować swoją władzę do pewnego stopnia, oczywiście. Tylko tyle, ile Bóg mu pozwoli. Ale tak też jest napisane. Właśnie w tym 3 wierszu jeszcze raz ukazał się drugi znak na niebie. Ogromny, rudy smok, mający 7 głów, 10 rogów, na jego głowach 7 diademów. Znowu apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, na czym polega nasze życie, o co chodzi w tym życiu, dlaczego tyle rzeczy się komplikuje, dlaczego mam destrukcyjne myśli, dlaczego no, tak wiele zła jest dookoła. Apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, bój toczymy z czym? Nie z krwią i z ciałem, nie z czymś fizykalnym. Ale mówi, toczymy go z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Z władcami tego świata ciemności. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc te korony, które on ma, on ma jakąś władzę, ale też on uzurpuje sobie tą prawdziwą władzę i chciałby zawładnąć wszystkim. Zobaczcie też, jak świat bardzo lubi wystawiać, chlubić się ze swoich jakichś zwycięzców. Tak? Różnego rodzaju bohaterowie, począwszy od jakichś przodowników pracy gdzieś tam w komunizmie i tak dalej. To są jakieś gwiazdy, to są, nawet nazywamy ich gwiazdami, prawda? Przodownicy, pierwsi. I świat podąża za takimi właśnie gwiazdami bardzo często. Szatan lubi używać tych, których wydaje się, że oni mają władzę. Wydaje się, że oni są kimś. I ludzie idą bardzo często za nimi, nazywają dzieci swoje według nich, a to jest, jak on mi się podobał. Moja córka też, syn musi mieć imię po tym na przykład aktorze albo po kimś tam jeszcze, bo jest w niego zapatrzony. Ale pamiętajmy, te 10 rogów mówi, że on ma moc i ta moc jest niszczycielska. Niszczycielska. Jeżeli chodzi o los aniołów, apostoł Piotr i Juda mówią w taki sposób. Bóg, 2 Piotra 2,4, warto znać te listy i te miejsca, 2 Piotra 2,4 mówi, Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. To są ci, którzy już od razu tam się znaleźli, jeszcze nie są na ziemi. Pamiętacie tych, których spotyka Pan Jezus na przykład w krainie Gadareńczyków? Oni mówią, nie posyłaj nas tam jeszcze. Jeszcze nasz czas nie nadszedł, jeszcze nie chcieli być tam odesłani. Juda bardzo podobnie mówi. Aniołów, pierwszy rozdział, tam jest tylko jeden rozdział, 6 wiersz. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonych dla nich kręgów, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na dzień, na wielki dzień sądu. To jest ta 1/3, którą on zmiótł swoim ogonem. To jest walka, która nam jest pokazana tutaj z tej Bożej, biblijnej perspektywy. Czyli cel szatana od początku był i jest zniszczyć Chrystusa, zniszczyć Jego dzieło, zniszczyć tych, którzy świadczyliby o tym, kim On jest i jaki On jest. Jeszcze raz wracam do historii. Zobaczcie, jaki problem nieraz mają historycy. Pamiętam, kiedy czytałem o Anglii i Francji, o tych różnych bitwach, które tam mieli. Ta sama osoba w jednym kraju była bohaterem, a w drugim kraju była zdrajcą. Prawda? Więc historia patrzona tylko z jednego punktu, jakiejś perspektywy, czasami może być trudna do ujęcia. Jak to rozumieć? Tak? Historia Polski, historia Żydów, historia świata. Mamy różnego rodzaju historie, ale tak naprawdę jest tylko jedna historia, i ona dotyczy Chrystusa i dotyczy szatana, diabła. Dotyczy Chrystusa i szatana, diabła. To zawsze był konflikt między Chrystusem i szatanem. Kobieta i smok. Kobieta i ten wąż starodawny. Popatrzcie, ta pierwsza obietnica. Bóg zwraca się z tymi słowami właśnie do diabła, do szatana. Ale to jest pierwsza obietnica dla nas. Pierwsza Mojżeszowa 3,15. Znamy to dobrze, prawda? Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Ono zdepcze ci głowę, ty ukąsisz je w piętę. Odwieczna walka jest nam tutaj ukazana. I zaraz zobaczymy, spróbuję przejść dzisiaj przez Biblię i zobaczyć to. Kiedy rodzą się pierwsi ludzie, rodzi się Kain, rodzi się Abel, szatan ma nadzieję przez Kaina zabić tego, który jest prawy, tego, który jest sprawiedliwy. Abel ginie, umiera. Wydaje się, że smok zatriumfował. Wydaje się, ponieważ rodzi się za chwilę Set. Ale Set niestety nie idzie Bożą drogą. Set wchodzi, jego rodzina wchodzą w koligację z Kanaanitami i ostaje się w rezultacie tylko Noe. Bardzo szybko, że zobaczycie tę historię, którą stronę prowadzi. Prowadzi ten główny ród przez cały czas. Więc ostaje się tylko Noe. Spojrzał Bóg na ziemię, to była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi. Zaraz potem jest właśnie przymierze w 9 rozdziale. W 10 rozdziale już mamy potomków Noego, Sem, Ham, Jafet. I zaraz potem będzie właśnie Semici. A od Semitów natychmiast przechodzi do kogo? Do Abrahama. Abraham otrzymuje obietnicę. Wspaniałą, piękną obietnicę. Z potomku twoim będą błogosławione narody. Prawda? Ale widzimy to, jak ta obietnica jest zatrzymana. Widzimy jakby problem. Pan Bóg pozwala na to, żeby Sara nie miała dzieci, żeby Abraham i Sara nie mieli dzieci. Są bezpłodni. Wydaje się, że wszystko skończone. Wydaje się, że smok triumfuje. Ale Pan Bóg daje odpowiedź, przychodzi, rodzi się Izak. Rodzi się Izak, ale po jakimś czasie znowu diabeł wyprasza sobie, można powiedzieć, to niech podniesie rękę na niego. Tak? I już jest nóż wyciągnięty i bardzo lubię te stare rodziny, które pokazują wręcz taką walkę, zamach, kiedy Abraham już podnosi ten nóż i ma nim ugodzić w swojego syna Izaaka. Znowu smok miałby pożreć to dziecię? Nie. Bóg mówi swoje nie. Pan Jezus staje na drodze i zabrania tego. Więc w potomku twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Małe wtrącenie. Bardzo lubię list do Hebrajczyków, autora, nie wiem, nie wiadomo, kto nim dokładnie jest, ale ktoś dobrze znał właśnie historię Starego Testamentu i dobrze potrafi ją przedstawiać. I to jest bardzo ważne. Jeżeli nie rozumiemy tego planu Bożego, to możemy się pogubić. O co tu chodzi? I szczególnie, jeżeli patrzymy na wszystko wyłącznie ze swojej perspektywy. Jeżeli tylko chodzi o mnie, Bóg dla mnie, moje życie, moje zdrowie, moje powodzenie, to łatwo się pogubić. Ważniejszy jest ten większy plan. List do Hebrajczyków daje nam taki obraz. 10 rozdział, od 1 wiersza przeczytam. Warto otworzyć i powiem wam, na co zwrócić uwagę. Już w 1 wierszu mówi tak. Albowiem zakon zawierający w sobie tylko, co? Cień. Cień przyszłych dóbr. Warto to słowo sobie zaznaczyć. Zakon jest tylko cieniem. To wszystko, co wtedy się działo, to jest tylko cień. Cień jest płaski, cień jest niekolorowy, to jest cień. To tylko przedstawia nam pewne kształty. Coś zapowiada. Ale nie sam obraz rzeczy. Nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni, więc też jest ciekawe słowo, przywieźć do doskonałości, a doskonałość oznacza, jestem uwolniony od grzechów. Mam świadomość tego, że jestem uwolniony od grzechu. Oczyszczony jestem. Ale to jest jeszcze nawiasem. Trzeci wiersz. Przeciwnie. One właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów, kozłów mogła zgładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów. Te słowa są włożone w usta Dawida. Te słowa Pan Jezus wkłada w usta Dawida. Musimy to nieraz wyraźnie zobaczyć, bo się poplączemy. Pan Jezus wkłada swoje słowa w usta Dawida. Mówi tak, jeszcze raz. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił, przygotował, ochronił. Tak jest rozumiane znaczenie tego słowa. Bóg przygotował mu ciało. Pan Jezus mówi o sobie samym. Przygotowałeś moje ciało. I to jest podkreślane tutaj. I dalej jeszcze kontynuuję tę myśl. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach ofiarach za grzechy, to też rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Znowu mówi to Pan Jezus ustami Dawida. Tak? Przychodzę, żeby wypełnić Twoją wolę, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. 8 wiersz. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę. Znosi więc pierwsze, by ustanowić drugie. Cień jest odsunięty. Przychodzi to, co jest prawdziwe. I teraz 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Bóg pilnował tego, żeby Jezus Chrystus mógł się urodzić. A szatan przez cały czas pilnował tego, że chciał, żeby to dziecię pożreć, żeby zniszczyć tą linię mesjańską, zniszczyć Chrystusa. To będzie przez cały czas w Biblii podkreślane. Jeżeli tego nie zauważymy, to umknie nam to, co jest najważniejsze. Idziemy dalej. Potomkowie Abrahama. Izaak. Czy od razu ma dzieci? Nie, też musi modlić się o swoją żonę. Jakub razem z Rachelą, Rebeką, przepraszam. Nie, to Izaak i Rebeka, Jakub i Rachela. Jest bezpłodna, tak? Znowu, tu nie chodzi tylko o biologię. Tu nie chodzi tylko o płodność czy kontynuację rodu i dziedzica jakiegoś. To chodzi o tego jednego potomka, o którym apostoł Paweł będzie później podkreślał. Mówi, tego jednego potomka chodzi. I o tą obietnicę. Są w Egipcie. Naród trafia, jak pamiętam, przez Józefa. Józef też, Józefowi dane było zrozumieć. Wiem, po co tu jestem. Tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o Boży naród. Tu chodzi o Bożą obietnicę, tu chodzi o Boże prowadzenie. Wiem, po co tu trafiłem. Tak? Trafiają do Egiptu, są tam chronieni. Jest wielki głód na ziemi. Oni są ocaleni w Egipcie. Ale przychodzi kolejny król, faraon, który nie znał Józefa. Następuje Holokaust. Zaczyna się od czego? Od dzieci. Od jakiej płci? Męskiej oczywiście. Tak? Ale dalej są cudownie uratowani. Są wyprowadzeni z Egiptu na pustynię. Tam znowu szatan dobiera się do ich serc. Ponieważ chociaż zostali wypędzeni z Egiptu, jak to wiele razy było mówione, Egipt został w nich. To myślenie cielesne zostało w nich. No musimy zobaczyć tego Boga. Mojżesz też tego chciał, ale zobaczył imię Pana, Jahwe, objawione to było i jemu to wystarczyło. To było piękne. Chciał, żeby Bóg go prowadził. A oni chcieli czegoś widocznego, więc coś cennego wzięli, złoto, kosztowności, zrobili sobie cielaka. No teraz to mamy Boga. Tak? To było obrzydliwe. I to był też bardzo trudny moment, bo sam Bóg mówi do Mojżesza, to jest, jeżeli ktoś chce sprawdzić, 2 Mojżeszowa 32:10, mówi, teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Co zrobię? Wytracę ich. Sam Bóg mówi, wytracę ich. Ale to podobnie jak próbował Abrahama z Izaakiem, tutaj jest próba dla Mojżesza. Czy znajdzie się obrońca, czy znajdzie się pośrednik, czy znajdzie się ktoś, jakiś wstawiennik? I owszem, Mojżesz jest nazwany właśnie pośrednikiem. Mojżesz wstawia się. Pan Jezus rozbudza w sercu Mojżesza tego ducha wstawiennictwa, tego ducha pośredniczenia. Zobaczmy tak samo, jeżeli widzicie walkę w swoim życiu. Czy skazujesz to na przegraną? Czy mówisz, walczmy w imię Pana Jezusa, walczmy. Nie poddamy się. Dalej idźmy. Idziemy aż do wyboru króla pierwszego. Pierwszy jest Saul, później następuje ten król według Bożego serca, którym jest Dawid. Oczywiście z rodu Judy. Wcześniej jeszcze przez ojca tego rodu, przez Jakuba, Jakub wypowiada błogosławieństwo nad swoimi synami. Kiedy dochodzi do Judy, mówi takie słowa. 1 Mojżeszowa, 49 rozdział. Szczeniu lwie, Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś, czai się jak lew, jak lwica, któż go spłoszy, teraz 10 wiersz, uważajmy, i nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i będą mu posłuszne narody. O kimże tu prorokuje? Mówiąc, Jakub mówi do swojego syna Judy, mówi o przyszłym potomku, o tym potomku, którym ma być Pan Jezus Chrystus. Ale najpierw musi się urodzić jeszcze sporo osób, między innymi Dawid. Ma być królem. Tak? Ale co dzieje się w życiu Dawida? Pamiętamy też ten moment, kiedy jest zamach na jego życie. On ciągle musi ratować się gdzieś tam ucieczką. I ten moment, kiedy Saul rzuca włócznią, żeby go przyszpić do ściany, powiedziane jest, co jest ciekawego? Czy to było gniew? To była choroba? Co to było? Powiedziane jest, zły duch trapił Saula. Zły duch. To diabeł smok znowu rozdziawia swoją paszczę i chce pożreć to dziecię. Chce pożreć tą linię mesjaniczną. Dalej idźmy. Po Dawidzie niestety jest jeszcze Salomon, jeszcze jest królestwo całe, ale po Salomonie królestwo się rozdziela. Juda właśnie zostaje sama. Jeszcze z resztkami tam Benjamin jest bardzo mały z nimi. I reszta, która jest nazwana albo Izraelem, albo Efraimem, tak jak to już tłumaczyliśmy w innym czasie. Dochodzi do rządów pewna kobieta, Atalia. Atalia, córka, można powiedzieć, rodziców diabolicznych miała, to właśnie Achab i Jezabel. Achab i Jezabel. W jej umyśle powstaje plan zniszczyć ród królewski, zniszczyć ród Dawida. Tak? I to nie są tylko opowiastki dla dzieci. Kiedy będziecie tłumaczyli swoim dzieciom, czytali te książki Wierni Przyjaciele, zwróćcie na to uwagę, tam jest historia, prawda? Atalii, co ona próbowała zrobić. Ona chciała zapewnić sobie władzę absolutną. W drugiej Księdze Królewskiej, 11 rozdziale czytamy, gdy Atalia, matka dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Lecz Jehoszeba, to jest córka kapłana, zabrała Joasza, syna Ahazjasza, wykradła go spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć. Umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym i w ten sposób ukryto go przed Atalią, tak iż uniknął śmierci. Znowu obietnica jest zabezpieczona. Znowu smok odchodzi z niczym. Idziemy dalej. Jest dalszy ciąg tego podziału, tego narodu wybranego. Juda jest atakowana. Juda już nie jest tylko osobno, jest atakowana przez swoich pobratymców, przez Izraela, przez innych, którzy się zrzeszają z nimi. I znowu ten ród Chrystusa jest zagrożony. Izajasz mówi niesamowite słowa. 7 rozdział Księgi Izajasza. Czytamy go przy okazji właśnie Bożego Narodzenia. 7 rozdział, od 3 wiersza. Wtedy Pan rzekł do Izajasza: wyjdź naprzeciw króla Ahaza ze swoim synem Szaar-Jaszubem na koniec kanału górnego stawu na drogę pola foluszników. I powiedz mu: miej się na baczności, bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków. Mówi tu o dwóch dowódcach właśnie tu jest nazwany Efraim, czyli właśnie Izraela i jeszcze jakiegoś innego tam z Syrii. Oni uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszmy do Judy, przestraszymy ją i podzielimy ją między siebie. To szatan próbował zrobić Panem Jezusem. To próbował zrobić tutaj, kiedy za czasów Izajasza. To będzie próbował zrobić również w twoim życiu, jeżeli chcesz odniesienie na dzisiaj. Tak? Wyruszmy, przestraszymy ją, podzielimy ją między siebie, ustanowimy w niej króla syna jakiegoś Tabala. Znowu linia mesjaniczna jest zagrożona. Ale tak mówi Wszechmocny Pan, 7 wiersz. To się nie stanie. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Bóg ma swój plan. Jest stolicą Aramu i tam tłumaczy te polityczne koligacje, ale znowu mówi, pod koniec 9, ważna rzecz, jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Król Ahaz nie był szczególnie chętny do tego, żeby wierzyć. Zaraz to widzimy też w następnych słowach. 10 wiersz. Rzekł znowu Pan do Ahaza tak: proś o siebie, dla siebie o znak. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twojego. Czy tak głęboko w podziemiu, czy wysoko na górze. A Ahaz mówi: nie będę prosił, nie będę kusił Pana. Nie będę. Wtedy Izajasz rzekł: słuchajcie, domu Dawidowy, podkreśla to, tak? Prorocy widzieli ten Boży plan. Słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? I teraz dochodzi do tych słów, które czytamy. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan na poczcie. Pocznie. A co tutaj czytamy w tym 12 rozdziale? Ukazał się na niebie co? Wielki znak. Ukazał się wielki znak. Czy umiesz czytać znaki? Czy umiesz czytać znaki? Jeżeli nie umiesz czytać znaków drogowych, to jesteś piratem drogowym. To jesteś niebezpieczny dla siebie i dla innych. Prawda? Oczywista prawda. Jeżeli nie umiesz czytać znaków Bożych, to również jedziesz gdzieś. Ale gdzie? Musisz to rozumieć. Musisz zobaczyć ten Boży plan zbawienia dla ludzkości, dla ciebie, dla twojej rodziny. Musisz to wyraźnie widzieć. Nie patrz tylko na swoją siłę. Tak jak Ahaz, to już odchodzę od tego troszeczkę. Nie patrz tylko na to. Nie patrz na przewagę wroga. Nie patrz na okoliczności, które wydają się być nie do pokonania. To jest koniec. Nie może być inaczej. Nie patrz na to. Pan da wam znak. A ten znak jest narodziny Pana Jezusa Chrystusa. I to się stało. I to świadectwo trwa do dzisiaj. Trwa do dzisiaj. Idźmy dalej, tak? Idziemy dalej. Przez cały czas mówimy o tym Bożym wielkim planie, konflikt szatan-Chrystus. Dochodzimy do czasów Estery, czyli to już jest 5 wiek przed naszą erą. 5 wiek przed naszą erą. Dochodzimy do czasów Ahaszferosza, albo inaczej Xerxesa. To był wielki król, to był potężny król. Nie było takich władców jak on. Oni byli naprawdę władcami życia i śmierci. Ale Bóg sprawia, że biedna sierotka staje się jego właśnie żoną. Na ten konkretny czas, podobnie jak Józef. Ona staje się po to, żeby uchronić swój naród. Znowu Holokaust jest rozpisany. Haman w swoim szale chce wyniszczyć wszystkich Żydów. Już jest rozpisany, już wyruszyli z wiadomościami. Zabić wszystkich Żydów. Święto Purim od tego pochodzi. To jest święto żydowskie, nie święto Jahwe. Święta Jahwe jest coś innego, święto Purim coś innego. Stąd pochodzi święto Purim. Tak? Zostawmy to. Wielka rzecz, wielkie wydarzenie. Ma być Holokaust, ale Estera się wstawia i znowu naród cały jest zachowany. Przez kogoś małego, kogoś nieistotnego, kogoś, kto wydawałby się, kim on tam w ogóle jest? Co ja w ogóle mogę? I ona też tak myślała. Co ja w ogóle mogę? Mi nie wolno tam nawet wejść. Bez pozwolenia, bez zawołania. Ale od tego Achaszwerosza, czy Xerxesa, jest jeszcze większy król. I od Estery jest jeszcze większy król. Ma większą władzę, większą moc. I jeżeli twój świat czasami wali się w gruzy i już jest wydany dekret, to już jest podpisane. Nie wierz temu. No nie wierz temu. Jest znak, ukazał się na niebie. Czy widzisz ten znak? Jezus Chrystus. On jest odpowiedzią. On jest ratunkiem i on jest tym celem, do którego masz zmierzać. Idziemy dalej. Pomijam kilka wojen bardzo ciekawych, ale dochodzimy już do Nowego Testamentu, to jest tak na przełomie Nowy i Stary Testament. Betlejem. Co tam się dzieje? Jaki edykt wydaje Herod? Zabić wszystkie niemowlęta płci męskiej. Znowu smok stoi nad niewiastą. Znowu smok chce pożyć, ale Bóg przygotował wszystko, obudził we śnie i Józefa i Marię, i tak samo mędrców. Miesza plany wrogowi. Więc tu nie chodzi, jeszcze raz to powtórzę, nie chodzi w tym życiu, to musimy dobrze zrozumieć, naprawdę to musi dobrze w nas wsiąknąć, nie chodzi o ciebie i o mnie, nie chodzi o to nawet, że Kościół musi być jakiś wspaniały, pokaźny i coś w tym rodzaju, to jest jakby efekt uboczny, bo pierwszą rzeczą jest zrozumieć, w jakim konflikcie jesteśmy, w jakiej wojnie bierzemy udział, na jakim stanowisku mamy stać i wtedy dobro mojego małżeństwa, powodzenie w moim życiu, to będzie Boża rzecz. To będzie Boża rzecz. Ale Bożą rzeczą będzie dać mi zdrowie albo nie, dać mi pieniądze albo nie, dać mi na życie albo nie. To jest Boża rzecz. Ale czy ja to rozumiem? Czy ja mówię, nie. Ja widzę swoje znaki, ja rozumiem to lepiej. Szatan mówi tutaj jakby, udowodnij swoją wyższość. Udowodnij swoje prawa. Udowodnij, że tobie wolno, że masz prawo do tego tytułu. Udowodnij. Pan Jezus mówi, oto moje dzieło. Oto, co podoba się mojemu Ojcu. To jest moje dzieło. To jest moje prawo. W 5 rozdziale, wcześniej, przypomnijmy sobie, jak to było powiedziane w Księdze Objawienia, od 5 wiersza. Objawienia 5:5. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Widzicie to? Korzeń Dawidowy. Korzeń Dawidowy. Tak? To jest mowa o tym samym. Oni widzą ten Boży plan. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy może otworzyć księgę i zerwać 7 pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem, 4 postaciami, pośród starców stojącego baranka i jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, a to 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów i królować będą na ziemi. Jakie masz prawa? Kto ci pozwolił? Proszę bardzo, tu jest powiedziane. Nie płacz, Janie, zobacz, on zwyciężył. Ten z pokolenia Dawida, on zwyciężył. On zwyciężył. Apostoł Paweł mówi w taki sposób, uniżył samego siebie. To jest droga pokory. Uniżył samego siebie. Był posłuszny aż do śmierci. Do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest Jego prawo, być królem, być zwycięzcą. I naszym przywilejem jest być przy Nim. Naszym przywilejem jest oglądanie z tej właśnie perspektywy Jego zwycięstwa i naszego miejsca przy Nim. Już niedługo, już wkrótce, jak przeczytamy te słowa pod koniec. Ale czy szatan zaprzestał swojego dzieła? Zaprzestał prześladować? Nie, czytamy, ten on poszedł za niewiastą, poszedł za jej potomstwem. Dalej, dalej, dalej. On nie ustaje w tym swoim gniewie. On wciąż oskarża, ale stracił podstawę oskarżenia. Stracił podstawę oskarżenia. Cokolwiek w nas wytyka palcem, cokolwiek pokazuje, a tu masz do zapłacenia, tego nie zrobiłeś, a tu zrobiłeś za dużo, on to ciągle chce wytykać za nami. Pan Jezus na to odpowiada: ja zapłaciłem, ja ten dług zmazałem, ja to wziąłem na siebie, ja wykupiłem, ja przebaczyłem. I ogłasza: wykonało się. To jest dokonane, dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa. W tym możemy położyć całkowite nasze zaufanie. Pan Jezus mówi: dokonałem dzieła, które podoba się mojemu Ojcu. To się podoba mojemu Ojcu. To dzieło jest akceptowane przez mojego Ojca. I to jest jedyne dzieło. To jest jedyna droga. Nie ma innej drogi. To jest całkowite zadośćuczynienie. I nie tych żądań diabła, ale zadośćuczynienie Boga Ojca. Ponieważ nie musimy się bać tego, który może coś zrobić z naszym ciałem, ale jak powiada Pan Jezus, bójcie się tego, który i ciało, i duszę może zatracić. Bo Bóg jest zagniewany z powodu naszego gniewu. Bóg jest ogniem płonącym, jak mówi Biblia. I my musimy to zaakceptować, musimy znaleźć drogę wyjścia. Jedyną drogą wyjścia jest nasz Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł dalej mówi: kto będzie oskarżał wybranych Bożych? No kto będzie oskarżał? To jest właśnie dzieło diabła, tak? No kto będzie oskarżał? Nie ma nikogo. A sam Pan Jezus powie w taki sposób, Łukasza 10:18, jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego wiersza, sam Pan Jezus opowiada rzeczy, których oni nie widzieli. Oni tego nie mogli widzieć. Mówi coś, co było jakby zakryte przed nim. Mówi tak: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Widziałem szatana, jak błyskawica, spadł z nieba. I dalej mówi w tym 8 rozdziale listu do Rzymian, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jakie to są cudowne słowa dla Bożych dzieci. Nie ma żadnego potępienia. Nie żyje już pod Bożym gniewem, pod Bożym potępieniem. Jego gniew został zadośćuczyniony przez Pana Jezusa. Nie przez moje zasługi, ale przez Niego. I my czytamy tą Księgę Objawienia właśnie po to, żeby zobaczyć ten aplauz niebios. Co chwilę tam się rozlega. Chwała, chwała. Oni się tym cieszą. Oni to wyrażają. W tym tygodniu napisałem też notatkę, gdzieś tam umieściłem na naszej stronie na Facebooku, właśnie dotyczącą, czy mamy chwalić Boga. Zobaczcie, w nas zostało zaszczepione to w naturalny sposób, że chcemy, jeżeli coś nam się podoba, wyrażamy to. Prawda? Jeżeli coś nam się podoba, albo mamy w ogóle uczucia tak samo, jak nie podoba, ale jeżeli nam się podoba, to mówimy: ale piękne, to było niesamowite, ależ to było coś wspaniałego. Prawda? Jeżeli nie wolno by nam było tego wyrażać. Wyobraźcie sobie taką sytuację? Nie wolno ci tego podobać, ani słowa nie możesz powiedzieć. To nie byłoby fajne, prawda? To nie byłoby naturalne. Więc pytanie, które tam sobie zadawałem i napisałem o tym: co cię cieszy? Co wyzwala w tobie reakcje fajne, cudowne? Czy Bóg jest taki, jak tutaj w Księdze Objawienia, to co czytamy tutaj, czy Bóg i ten Jego plan, który widzimy tutaj, czy wyzwala w tobie: wow, super, to mi się podoba, ja w tym biorę udział, to jest moje. Nic z tego świata nie tracę, choćby, nie wiem, zabrali mi moje pieniądze, moje zdrowie, moje życie. Nic nie tracę, bo mam Pana. To jest pieśń przez cały czas odkupionych. To jest pieśń odkupionych. Oni nie mogą zatrzymać chwały dla swojego Boga. Dlatego jestem taki uparty i dlatego ciągle o tym powtarzam, mówię, że nie rozumiem. Nie rozumiem Kościoła, który mieni się Kościołem, a z którego ust nie wypływa chwała. Nie rozumiem tego. Niech mi to ktoś wytłumaczy. Bo ja tego nie potrafię zrozumieć. To jest normalne dla tych, którzy przeżyli zbawienie. To jest naturalne dla tych, którzy doświadczyli Bożego odkupienia. Którzy zobaczyli ten plan. Na mnie to się stało. Nie ma oskarżenia. Nie ma już podstaw do oskarżenia. Diabeł nic nie ma do mnie. To wszystko Pan Jezus wziął. On zwyciężył. On jest moim ratunkiem. Więc mogę powiedzieć, czasami nie wiem, co się dzieje z moim życiem. Nie wiem, nie rozumiem. Czy moje zdrowie, czy moja praca, coś się dzieje. Nie wiem, nie wiem, co dalej będzie. Nie wiem. Naprawdę myślę, że każdy z was potrafi się utożsamić z taką sytuacją. Nie wiem, co się dzieje, ale nie porzucę mojego Pana. Nie zostawię Go. Nie przestanę Go chwalić. Nie przestanę Go chwalić. Tak jak psalmista sam siebie mówi: błogosław duszo moja Panu. Błogosław duszo moje Panu. Psalm 118. Błogosław duszo moje Panu. Nieustannie. Więc szatan pała tym wielkim gniewem. Tak jak to było z rodem w ogóle, tak? Mesjasza. Tak samo i z nami. Pała wielkim gniewem. Pamiętamy o tym ostatnio mówiliśmy. On ma mało czasu. On o tym wie. My też mamy mało czasu, ale wydaje nam się, abyśmy mieli wieczność przed sobą i nie wiadomo co jeszcze. Izajasz mówi w taki sposób, 40 rozdział i 31 wiersz, bo tam pamiętamy, co się stało z tą niewiastą, z tą kobietą, która urodziła. Ona zostaje porwana na pustynię, dane zostały dwa skrzydła orła. Izajasz mówi tak, ci, którzy ufają Panu, znamy to, prawda? Pieśń. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, nie mdleją, ani nie ustają. Ci, którzy ufają Panu, nie ufają swoim pieniądzom, nie ufają swojej mądrości, nie ufają swoim znajomościom, nie ufają swojemu ciału, ufają Panu. Oni podnoszą się w górę jak orły. Diabeł puszcza strumień za tą niewiastą. To jest strumień kłamstw, to jest strumień oskarżeń, to jest strumień jakichś wymagań, oszustw. Puszcza strumień za nią. Ale Kościół jest bezpieczny. Kościół nie daje się zwieść. I przez cały czas, gdy będziemy czytali do końca tą księgę, widzimy, Kościół jest bezpieczny. Oni mają pieczęć. Oni są zabezpieczeni. Ale kto nie jest zabezpieczony, kto nie ma tej pieczęci baranka, ten jest wielkim niebezpieczeństwem, chociaż ten nurt, jakikolwiek nurt, porwie go, po prostu go porwie, nie będzie miał szans. I kończymy tutaj, jeszcze tylko jeżeli chodzi o te sformułowania tutaj, czas, czasy i pół czasu. Zobaczmy, to jest ten sam okres, w którym działa szatan, diabeł i ten sam okres, w którym działają świadkowie. Ci z 11 rozdziału, prawda? Ten sam okres czasu mają na swoją działalność. To jest takie dziwne odniesienie, co Jan ma na myśli, dlaczego do takiego okresu używa takiego sformułowania, takiego obrazu biblijnego i prorockiego. Być może tylko, ale bardzo podobna jest sytuacja Eliasza. I kiedy Jakub podsumowuje to, Jakuba 5,17, łatwo zobaczyć, bo to jest szybko podsumowane. Eliasz był człowiekiem podobny do nas, modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, podobne z tymi świadkami, bardzo podobne, i nie było deszczu na ziemi, jak długo? 3 lata i 6 miesięcy. Bardzo podobna sytuacja. Tam również Kościół jest prześladowany do tego stopnia, że Eliasz mówi, Panie, ja sam zostałem, nie ma nikogo. W ogóle zachowałem sobie resztkę. Ja sobie zachowałem resztkę, spokojnie. Bardzo podobnie tutaj jest, Kościół jest prześladowany. Wydaje się, no to jest koniec. My tego nie przeżywamy, nie widzimy, nie jesteśmy w jakimś ogniu walki. Nikt nas nie przybije do krzyży, nie smaruje smołą i nie robi z nas żywych pochodni. Tak? Ale to się działo z chrześcijaństwem i to dzieje się dzisiaj dookoła nas. I celem naszego życia nie jest tylko to urządzić się, wygodnie żyć. Celem jest niesienie świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, nie zapieranie się Go. A jeżeli świadectwo, to i mówię, wracam ciągle, bo to jest częścią tego wielbienia Go, chwalenia Go. Nie potrafię zatrzymać chwały dla mojego Pana Jezusa. Nie potrafię o Nim nie mówić. Wyobrażacie sobie Kościół w taki sposób? Kościół, który każdego zaprasza, mówi, przyjdź, będzie u mnie grupa. Spotkamy się, zobaczymy fajny film. Może wypijemy kawę, może będzie ciastka, może nie. Będziemy się modlili, będziemy czytali Biblię. W tym domu, w tamtym domu ktoś przychodzi do mnie i nie tylko mówi, a czemu u mnie nie byłeś, tylko mówi, a u mnie była grupa, było spotkanie, zaprosiliśmy naszych sąsiadów, czytaliśmy razem Biblię. To jest świadectwo Kościoła. Wyobrażacie sobie, jak tak każdy robi w swoim domu? To jest piękne. To jest piękne. To mi się marzy. To mi się marzy. Dzisiaj są takie czasy, każdy zamyka się i płacze przed telewizorem. I przeżywa to wszystko przed telewizorem. Czy to coś przynosi? Jakiś efekt? Ja rozumiem, trzeba mieć gazetę, trzeba mieć telewizję, trzeba to zobaczyć. Ale jeżeli nie żyję świadectwem Pana Jezusa, to po co żyję? Daniel, jeżeli mówi o tym sformułowaniu, używa go w stosunku do Antychrysta, dwa razy używa tego w Księdze Objawienia, w Księdze Daniela swojej. Nie będę tego wszystkiego czytał, to jest bardzo ciekawe. Później jeszcze więcej tego uzupełnimy. Ale Jan w swoim liście, pierwszy list Jana, 4:3, kiedy mówi o tym, co dzieje się pośród nich, pośród chrześcijan, którzy właśnie byli prześladowani, których napastowano też fałszywą nauką, czyli ta woda płynęła za nimi, tak? Że używamy tego obrazu tutaj. Mówi tak. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przed w ciele, nie jest z Boga. Tak? Płynęła za nimi woda fałszywej nauki. I dalej czytamy 1 Jana 4:3. Otwierajmy Biblię. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. On jest na świecie, przez cały czas działa, próbuje odwieść nasze umysły. To jest problem, tam jest problem. Z czym masz problem? Ale nie pozwala nam skupić się i za Chrystusem i trwać przy Jego świadectwie. I to jest problem Kościoła. Kościoła, który chciałby żyć wygodnie, bezpiecznie, żeby mu dogadzano. Panie Boże, błogosław mi. Jest Antychryst. I on robi wszystko, żeby nas zwieść. Żeby nas otumanić, odprowadzić od tej zasadniczej prawdy, którą jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Oto znak da wam Pan. I ten znak jest Jezus Chrystus. Ja przyszedłem, ja zwyciężyłem. Ja pokonałem szatana, diabła. Piotr, i to jest ostatni fragment, który chciałbym przeczytać. 1 Piotra 5:6. Przypomina pewne bardzo ważne prawdy. Właśnie w związku z cierpieniem, doświadczeniami. 1 Piotra 5:6. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, żeby was wywyższył swego czasu. Tak? Tak samo jak Pan Jezus się uniżył, my również mamy się uniżyć, upokorzyć pod mocną ręką Bożą. Ta mocna ręka to są też doświadczenia. To są prześladowania. To są te trudne sytuacje w naszym życiu. Tak? Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą. Panie, niech będzie tak, jak Ty uważasz. Żeby was wywyższył czasu swego. 7 wiersz. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Przeciwnik wasz, wcześniej, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Dlaczego mamy być czujni? Ponieważ te troski właśnie, albo wzbijanie się w pychę, ja sam sobie dam radę, tak? Ja sam nad tym wszystkim zapanuję, ja tym pokieruję. Tego rodzaju rzeczy podprowadzają diabła. Tak? To tak na niego działa jak krew na rekina w wodzie. Tak? Natychmiast zwęży do kilku kilometrów i jest gotowy do ataku. On szuka, kogo by pochłonąć, bo są zbytnio zatroskani, bo zbytnio ufają sobie. 9 wiersz, co mamy zrobić? Przeciwstawcie mu się, mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Przeciwstawcie, jak mu się przeciwstawić? Jeżeli ktoś zada sobie takie pytanie, dobre pytanie. Jak możemy się przeciwstawić? Ano modlitwa. Ano wspólne spotkania, w których będziemy razem się modlili, razem wzywali Pana, razem Go wielbili. Kiedy powiem, nie Panie, nie zgadzamy się na to, żeby kobiety musiały harować na mężczyzn, którzy nie chcą pracować, żeby rozwody były, żeby dzieci chodziły swoim drogą. Nie, Panie, nie! Nie chcemy, żeby szatan robił takie rzeczy tutaj. Czy będzie ktoś, kto się przeciwstawi? Tak jak Mojżesz, tak jak Józef, tak jak te postacie, które czytaliśmy? Przeciwstawcie mu się mocniej wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach. Ten okres, choćby nie wiem, jak długo trwało to w twoim życiu, a to nie sięga tylko twojego życia, ale i dalej, jest nazwany krótkotrwały. To jest króciutkie. Króciutko. Każda starsza osoba mówi, jak to szybko minęło. Jak to szybko przeleciało. A co to jest w stosunku do wieczności? Więc warto wytrwać przy Panu. Nawet jeżeli to będzie Cię kosztowało. Trwaj przy nich, bo On po krótkotrwałych cierpieniach, te 3,5 dnia, krótkotrwałe cierpienia, sam was przysposobi do swojej chwały. Utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Wierzysz w to? Jeżeli tak, zapraszam Ciebie teraz do tego, żeby oddać Bogu chwałę. Powstańmy.